Chcemy na chwileczkę skupić się. Pochylmy nasze głowy i zawołajmy do Pana w modlitwie. Panie, prosimy Cię o kierownictwo Twojego Świętego Ducha. Panie, prosimy Cię o to, aby się objawiał w Twoim Słowie. Panie, modlimy się, abyś dzisiaj otworzył nasze serca. Byśmy mogli coś zaczerpnąć z Twojej głębi, z Twojej mądrości. Coś wziąć dla swojego życia. Panie, modlę się, abyś uzdolnił mnie, uzdolnił nas wszystkich do tego, abyśmy mogli korzystać z Twoich bogactw. Dziękuję Ci, Boże, że zostawiłeś nam Twoje Słowo, które ma wielką moc. Słowo, które może zmienić życie i zmienia życie. Panie, na Twoim autorytecie chcemy się opierać i chcemy Twoje Słowo czytać, chcemy Twoje Słowo przyjmować do naszego serca. I wierzę, że ono skutecznie pracuje w nas, Panie, że przychodzi nam się z Nim zmagać czasami, ale wierzę, że ono ma wielką, ogromną moc do przemiany. I Panie, proszę Cię, aby dzisiaj też to Słowo mogło wnikać do naszego serca, Panie, abyśmy mogli się z Nim zmierzyć i Panie, jego wykona ogromną pracę w naszym życiu. Ojcze, o to Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeden werset dzisiaj będzie taką podstawą mojego rozważania z Księgi Przypowieści Salomona z rozdziału 12, werset 18. Gdy go przeczytamy, to będzie wiadomo, o co chodzi. Księga Przypowieści Salomona, rozdział 12, werset 18, strona 714. Jeżeli ktoś chce sobie znaleźć, to proszę. Jeśli nie, to proszę słuchać. I Słowo Boże mówi nam w ten sposób. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Jeszcze niektórzy szukają, może nie usłyszeli, więc im jeszcze raz przeczytam. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Dzisiaj rzecz będzie o krytyce i pochwale. O tych dwóch sprawach, zagadnieniach, dwóch rzeczach chciałbym z Wami porozmawiać. To znaczy, ja będę więcej mówił, ale chciałbym, żebyście Wy współuczestniczyli w tym moim rozważaniu. Co to jest krytyka? Może słownik języka polskiego, czasownik krytykować, definiuje w ten sposób. Wytykać błędy i braki, oceniać ujemnie, ganić. A krytyk, według tegoż słownika, mówi, ktoś, kto lubi krytykować, ktoś, kto lubi stale to robić. Czyli ktoś, kto ma takie upodobanie, żeby się skupiać na błędach, na brakach, na niedociągnięciach. Ktoś, kto lubi oceniać ujemnie. Ma w tym upodobanie, lubuje się w tym. Tego język polski czy słownik nazywa krytykiem. Komu to przychodzi z łatwością? Boże, powiem tak, z krytyką spotykamy się wszędzie. Dziecko w domu, dziecko w szkole, pracownik w pracy, czyli człowiek idący do pracy spotka się w pracy, a także spotkamy się z krytyką i w kościele. Przynajmniej ja się z nią spotykam, więc też o tym mówię, chociaż kazanie nie dotyczy tylko życia kościoła. Generalnie spotykamy się z krytyką w życiu. Ktoś przeprowadził takie badania i stwierdził, to chyba było robione nie w Polsce, lecz w Stanach Zjednoczonych. I w tamtym szkolnictwie stwierdzono, że w szkole na jedną pochwałę dziecko otrzymuje 7 krytyk. Czyli takie są proporcje. 7 razy zostanie skrytykowane, a raz usłyszy dobre słowo. I ci jeszcze badający to zagadnienie stwierdzili, to chyba już psychologia bardziej mówi, że słowo krytyki ma 4-krotnie większą moc niż słowo pochwały. Czyli 4-krotnie z większą siłą dotyka psychiki człowieka słowo krytyki niż słowo pochwały. Takie mniej więcej są proporcje. To znaczy, że jeżeli byśmy chcieli zrekompensować 7 krytyk, to musielibyśmy 28 razy powiedzieć dobre słowo. Jakie są skutki ciągłego krytykowania? Nie wiem, czy kiedyś, no może ktoś wzrastał w takiej atmosferze, może ktoś wzrastał w takim, może otoczeniu, w takim domu. Ale jakie są skutki ciągłego krytykowania? Skutki ciągłego krytykowania są takie, że człowiek zamyka się w sobie. Zamyka się w sobie, robi krok wstecz, wycofuje się, buduje mur wokół siebie. Skutki ciągłego krytykowania są takie, że człowiek wzrasta i ma zaniżone poczucie własnej wartości. Wzrasta ze świadomości, do niczego nie nadaje. Że nic nie potrafi, że się do niczego nie nadaje. Człowiek, który jest ciągle krytykowany, traci motywację do robienia czegokolwiek. O tym jeszcze później. Traci motywację do robienia czegokolwiek. Jeżeli taka atmosfera towarzyszy jego życiu, to jemu się nic nie chce, bo nie ma żadnej zachęty. Można powiedzieć, człowiek krytykowany ciągle jest nieszczęśliwy. Żona, która jest ciągle krytykowana przez swojego męża, będzie nawet gorsze jedzenie robić. Jakoś to tak samo wychodzi. Po prostu nie ma żadnej motywacji, a żeby tylko po prostu zrobić. Bo i tak nic z tego dobrego nie będzie. Już nie mówię o dziecku, dorosły człowiek tak samo. Niektórzy sobie z tym radzą, są bardziej psychicznie odporni. Inni, jak powiedziałem, zamykają się i izolują się. Ale też innym skutkiem jest to, na przykład u młodzieży, że jeśli tego w domu nie mają, to będą chcieli zaimponować gdzieś, błysnąć gdzieś. Będą chcieli gdzieś znaleźć środowisko, gdzie ktoś im powie, jesteś gość. I bardzo często jest wtedy, że idą do środowiska, gdzie ktoś ich oczywiście pochwali, koledzy ich pochwalą, ale za głupie rzeczy. Będą robić przeróżne, głupie rzeczy, by tylko zyskać uznanie w oczach tych, którzy mogą im takie uznanie dać. To jest deficyt psychiczny w człowieku. Deficyt dobrego słowa. Deficyt słowa uznania i deficyt słowa pochwały. Gdybyśmy zastanowili się i spróbowali jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie motywacje kierują nas, czy kierują człowiekiem, który jest według słownika tym, który lubi krytykować. Zastanówmy się, jakie często motywacje stoją za osobą, która lubi to robić, która nadużywa tego. To robi to zbyt często. Jakie są motywacje? A to tak, żebyśmy też sami siebie potrafili zdiagnozować, bo często jest tak, że Boże Słowo traktujemy jako miecz, a rzadko traktujemy jako lustro. Ale Boże Słowo także nie tylko jest mieczem, ale Boże Słowo jest także lustrem. A lustro to nie jest po to, żeby komuś je przykładać pod nos, tylko lustro jest po to, żeby się samemu w nim przyglądać. Od tego jest też lustro. Czy przede wszystkim od tego jest lustro. I Boże Słowo jest także lustrem. I motywacje, które kierują osobami, które lubią to robić, które nadużywają krytykowania, przynajmniej ja w tym rozpoznaję, że jest tam element pychy. Pychy, która mówi, ja bym to zrobił lepiej, ja wiem lepiej. Ja po prostu wiem lepiej. Ty nic nie rozumiesz, nic nie wiesz, nic nie potrafisz. Pycha zawsze się ukrywa za jakimś płaszczem. Pycha nigdy nie obnaża się w taki, bym powiedział, wprost, że jest taka łatwa do zdiagnozowania. Ona jest bardzo trudna do zdiagnozowania. Pycha nie jest prosta do zdiagnozowania. Bo można mieć pobożną minę, schylony kark i można być człowiekiem dumnym i w środku. I jednym z elementów, z przejawów pychy jest to, że ciągle krytykujemy innych, a przez to wskakujemy komuś na plecy i próbujemy siebie podnieść do góry. Na czyimś życiu próbujemy siebie dowartościować. Często za krytykowaniem stoi zazdrość. Zazdrość, bo ktoś osiągnął sukces, a my zazdrościmy mu i powiemy, że na pewno podlizywał się, ale na pewno się jakoś wdrapał, wciągnął w tą sytuację w jakiś dziwny sposób. I zazdroszcząc komuś, a z tym się możemy spotykać, bo odnosząc to do kaznodziejstwa na przykład, zdarza się, że ktoś, kto naprawdę, nie wiem jak to powiedzieć, ktoś, kto słaby jest, jeżeli chodzi o wygłoszenie kazań, potrafi skrytykować kogoś, kto robi to o wiele, wiele lepiej. Tego Bóg używa w tej służbie o wiele, wiele lepiej. Ale bardzo często, nawet znów nieuświadomiona czy uświadomiona, bo nie jest tak zawsze, że my rozumiemy, dlaczego tak postępujemy, jest zwykła zazdrość. Jest jeszcze jedna rzecz, którą moja żona wyczytała w książce i mi powiedziała, to ksiądz Tischner napowiedział o krytykantach, że w każdej krytyce jest element podziwu. Ciekawe zdanie, że w każdej krytyce jest jakiś element podziwu. To znaczy, nie wiemy, w jaki sposób wyrazić swój podziw. Nie wiemy, w jaki sposób wyrazić swoje uznanie. To wyrażamy go w sposób krytykujący. To mnie pociesza. Wiecie, to mnie pociesza, bo jeśli ktoś nadużywa tego, to mogę sobie, albo możemy sobie pomyśleć, że nie wie, w jaki sposób powiedzieć dobre zdanie. A więc wyraża je w ten sposób. Pozwólcie, że zilustruję to wszystko, co powiedziałem do tej pory, biblijnym przykładem. Biblijny przykład to druga księga Samuela. Wybrałem ten przykład, chociaż tych przykładów mógłbym wybrać więcej z Biblii. Jest to przypadek, kiedy król Dawid sprowadza Arkę Przymierza do Jerozolimy. Jak wiecie, towarzyszyły temu przeróżne wydarzenia. To już jest za drugim razem, kiedy to robią dobrze, kiedy im się udało Arkę doprowadzić do Jerozolimy. I od 12 wersetu czytamy taką historię. Jest to nasz rozdział 6, 2 Samuelowej, od 12 wersetu, znaczy 138. A gdy doniesiono królowi Dawidowi, Pan błogosławi domowi Obeda-Edomczyka i wszystkim, co do niego należy ze względu na skrzynię Bożą, wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda-Edomczyka do miasta Dawida z radością. Kiedy niosący skrzynię pańską postąpili 6 kroków, a on składał na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był w lniany efod. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię pańską wśród okrzyków i donośnego trąbienia. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w swoim sercu. I od 20 wersetu. Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula, i rzekła: jakże wspaniale zachował się dzisiaj król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich, wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch. A Dawid rzekł do Michal: to przed Panem tańczyłem, przed Panem, który wybrał raczej mnie niż twojego ojca i niż cały jego dom, aby ustanowić mnie księciem nad ludem pańskim. A choćbym jeszcze bardziej się poniżył niż tym razem i stał się w twoich oczach godny pogardy, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś, będę poważany. A Michal, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. Możemy rozważyć tę historię, przyglądnąć się tej historii. Oczywiście Michal była żoną Dawida, królową była. Miała swoje wyobrażenie na temat, jak się powinien król zachowywać. Król się powinien zachowywać w sposób poważny i dostojny. Chodzić z koroną, w berłem i najlepiej mieć dobrą obstawę wokół siebie. Tak powinien wyglądać król, tak się powinien zachowywać król. A Dawid był innym człowiekiem. Dawid był takim człowiekiem, że były takie historie, sytuacje w jego życiu, że potrafił się zachować trochę jak nie król. To była taka historia, to była taka sytuacja. Arka Przymierza była transportowana do Jerozolimy, a Dawid nie ubrał się w szaty królewskie, tylko ubrał się w jakąś tunikę, jakiś efod zarzucił na siebie i po prostu tak się cieszył z tego jak dziecko. Możemy tak powiedzieć? Cieszył się jak dziecko. A jak się dziecko cieszy? Jak się wasze dzieci cieszą? Spontanicznie. Robią to, co nam czasami dorosłym nie wypada. Ale Dawid tak robił. I zobaczyła to jego żona, Michał. Powiedziałem, że wzgardziła nim w swoim sercu. Wzgardziła nim Dawidem w swoim sercu. A później, kiedy przyszedł do domu, jest powiedziane, żeby pobłogosławić swój dom. Aby pobłogosławić swój dom. Takie było jego serce. Chciał pobłogosławić swój dom. To ona ironicznie, aby bardziej zabolało. Bo ironia jest po to, żeby bardziej zabolało. Przyłożyła mu tak, że odczuł to. odczuł to. On jej odpowiedział, że przed Panem tańczyłem. Nie kazał jej zamknąć w lochu, tak jak wielu innych Dawid, którzy mu zrobili krzywdę, nie kazał zamknąć w lochu. Nie kazał ściąć o głowę Szymejego, tylko że był królem. I tu jest wielkość człowieka. Wielkość, porównanie między Dawidem a Michal. Jest różnica. Bo ona, widząc to, wzgardziła w nim swoim sercu. Miała władzę, to może by go pozbawiła królestwa. A on, będąc królem, mając władzę, zostawił ją w spokoju. A to jest właśnie jakość. Różnica jakości wnętrza, jakości serca. A teraz spróbujmy ocenić zachowanie Dawida. Dobrze? To jesteśmy bezpieczni. Dawid już jest u Pana. Nic nam nie grozi. Spróbujmy ocenić zachowanie Dawida. Czy zachowanie Dawida zasługiwało na to, żeby je skrytykować? Jeśli byśmy popatrzyli na upodobania nasze i gusty, to może komuś by się to nie podobało. Ja nie wiem sam, bo ja na przykład rzadko tańczę, rzadko skaczę. To nie jest mój temperament, to nie jest moje wnętrze. Ja się cieszę na poważnie. Poważnie się cieszę, chociaż czasami się lubię pośmiać. Jak jest oczywiście z czego. A teraz coraz częściej jest z czego się pośmiać. Po co się denerwować, można się pośmiać. Można powiedzieć tak. Gdyby Dawid zrobił coś, co było grzechem przed Bogiem, no to za grzech należą się jakieś słowa korekty. Nie? Grzech trzeba skorygować. Jest inna różnica, kiedy Dawid popełnił grzech z Betrzebą i przyszedł Natan, prorok. Widzicie, że jest zupełnie inna sytuacja. Bo Dawid robi coś, co zasługuje na korektę, zasługuje na napomnienie. Ale sytuacja, sprawa gustów, sprawa upodobań, sprawa neutralna. To, że jej się wydawało, że król nie powinien tak, to nie znaczy, że ona miała rację. A widzę w tym, że racji nie miała po wersecie 23. A Michal, takie jedno drobne zdanie, Michal, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. Dlaczego to w tym miejscu jest powiedziane? W kontekście tej sytuacji, tego zdarzenia. Przecież Biblia mogła to umieścić w zupełnie innej sytuacji, bo to ma związek. Coś, co jest zapisane w danym miejscu, znaczy, że ma związek z zaistniałą sytuacją. Więc w tej sytuacji zostało to zaakcentowane, podkreślone, powiedziane. Bardzo często jest tak, że my mylimy dwie rzeczy. Mylimy zwykłą krytykę z biblijnym napomnieniem. To są dwie różne rzeczy. Chciałbym, żebyśmy w tym momencie spróbowali sobie to przemyśleć, że jest zasadnicza różnica między biblijnym napomnieniem, a zwykłą krytyką, żeby nie powiedzieć dalej krytykanstwem, że to są dwie różne sprawy. Ja sobie wypisałem kilka rzeczy, albo może jeszcze wrócę do takiej sytuacji, którą ja, na przykład czasami mi się zdarza, że bywam na nabożeństwach, gdzie nabożeństwa są inne niż nasze. Mam taką łaskę, czy taką możliwość, żeby bywać. Bywa na nabożeństwach, gdzie jest całkowicie spokojnie i bym powiedział jeszcze tak, wszystko poukładane od A do Z. I też jestem na nabożeństwach w innych zborach, gdzie jest żywiołowo i bardzo głośno. To my to jesteśmy tak naprawdę Przeważnie jest tak, że ja tam później mam głosić. Ja tam później głoszę słowo, usługuję. Ja zachowuję się jak Paweł Sochacki. Ja takim, kim jestem. W czym się czuję dobrze. Ale to, że koło mnie oni już do sufitu doskakują, dobrze, że mają wysoko sufit, bo by sobie głowę rozwalili o sufit, to czy mnie to ma przeszkadzać? Gdyby robili coś grzesznego, złego, to bym na to zwrócił uwagę. A później mnie pytają, jak mi się nabożeństwo podobało. Ale to o tym powiem później. Co trzeba powiedzieć w takiej sytuacji? Jak się nabożeństwo podobało. Ja muszę później się wypowiedzieć. Ale mam inny cel. Mam cel, żeby tym ludziom coś powiedzieć z Bożego Słowa. Po to tam jestem. To jest moje zadanie. I nie będę się przejmował, że ktoś skacze koło mnie. Mi to nie przeszkadza. Nie chcę być jak Michal, która może być fałszywym, osobą, która fałszywie oceni. Jaka jest różnica między krytyką a biblijnym napomnieniem? Przeczytam, żeby nie uprawiać improwizacji. Napomnienie dotyczy grzechu albo złej postawy. Krytyka bardzo często dotyczy upodobań, osobistych preferencji. Dotyczy rzeczy, które są generalnie neutralne. Mogą być różne w zależności od wielu czynników. Napominamy zawsze z miłością. Biblijne napomnienie jest wtedy, kiedy jest to robione w miłości. Kiedy celem jest odbudowa i pomoc człowiekowi. Krytykujemy z bardzo różnych pobudek. Jak powiedziałem wcześniej, czasami pycha, czasami zazdrość, a czasami jeszcze coś innego. Napomnienie jest zawsze kierowane do osoby zainteresowanej. A więc napominamy tego, który takiego napomnienia wymaga. Korygujemy jego życie. Krytykę wyrażamy na prawo i na lewo. Jest oznakiem tchórzostwa, tak a propos. Napomnienie jest biblijną posługą, którą Bóg ustanowił w Piśmie. Krytyka jest często narzędziem, by coś zniszczyć, by zniszczyć człowieka. Mogę powiedzieć jeszcze tak. Napominać mogą osoby pełne Ducha Świętego. Krytykować może każdy. Tutaj mamy akurat, wszyscy spełniamy kwalifikacje, by to robić. Bo do tego nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji. Po prostu tylko wystarczy się rozglądnąć na prawo i na lewo. I dzisiaj byśmy też mogli skrytykować, że nie mogliśmy wystartować z nabożeństwem. A kto był za to winny? Pastor Paweł Sochacki czy brat Olek Rudnik? Kto był za to winny? A nie może ci panowie, co weszli? Należałoby ich wziąć pod lupę. Kto był za to winny? Ale możemy sobie poużywać, jak mamy ochotę. Więc musimy rozróżnić dwie rzeczy. Czym jest zwykła krytyka, a czym jest biblijne napomnienie. I nie mieszajmy tych dwóch rzeczy ze sobą. Nie mieszajmy tych dwóch rzeczy. Bo napomnienie biblijne jest Bożym narzędziem. Ale żeby je stosować, tak jak powiedziałem, trzeba spełniać kwalifikacje duchowe. A teraz pochwała. I znów zaczniemy od definicji. Słownik. Ale jeszcze przypomnę ten werset z przypowieści Salomona. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, a język mędrców leczy. Język mędrców leczy. Pochwała, słownik mówi tak. Wyrażanie uznania, uwypuklanie zalet kogoś lub czegoś. A więc jak w krytyce chodzi o zobaczenie uchybień, błędów, minusów, tak pochwale chodzi dokładnie o drugą stronę, żeby zobaczyć zalety, żeby zobaczyć coś pozytywnego, żeby to dostrzec i żeby to wyrazić. Pozwólcie, że taki fragment teraz z Pisma Świętego, Efezjan 4 rozdział, werset 29. Ja myślę, że tutaj jest ta mądrość, o której mówił Salomon w tym wersecie też, Nowa Testamentowa. I czytamy tak. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Co to jest dobre słowo, które może budować, które może przynieść błogosławieństwo tym, które go słuchają? To na pewno nie jest krytyka. To na pewno nie jest krytyka. Dobre słowo, To jest dobre słowo. A dobre słowo może przynieść błogosławieństwo tym, którzy tego słowa słuchają. Gdy zajdzie taka potrzeba, może być naprawdę słowem zachęty i podniesienia. I teraz biblijne przykłady. A będziemy w Nowym Testamencie się poruszać. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11. W ogóle mógłbym na takie pytanie zadać, czy w ogóle zbór w Koryncie można za coś pochwalić? Z biblijnych, z nowotestamentowych zborów opisanych w listach, to jest taki zbór, który w każdym czasie można zrównać z ziemią. Jak ktoś chce. To jest taki zbór. Jakby ktoś chciał, a nie ma co skrytykować, to proponuję zbór w Koryncie. Możesz sobie tam naprawdę na tym zborze poużywać do woli, ile chcesz. Bo też jest podstawa, bym powiedział. Bo były sytuacje, które mrożą człowieka. Ciarki przechodzą. Przychodzi o życie zboru w Koryncie. Natomiast pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, Paweł w drugim wersecie mówi tak. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przykazałem. A można podziwiać mądrość tego człowieka. Można podziwiać ducha, który był w życiu, obecnym w życiu tego człowieka. Ducha Bożego, którego obdarzał mądrością, który potrafił usłużyć zborowi w Koryncie, bo inni by nie potrafili usłużyć. On naprawdę miłował tych ludzi. Oczywiście nie szczędził im twardej mowy. Bo to nie jest tak, że on ich zagłaskał na śmierć. Przecież wiemy o tym, czytamy list i potrafił powiedzieć im też, tam gdzie była potrzeba, potrafił powiedzieć słowa twarde i uczciwe, i słowa prawdziwe. I powiedział im takie słowa. Ale apostoł znalazł też coś, za co mógł ten zbór pochwalić. Znalazł coś, naprawdę musiał, nie wiem, chyba długo się wysilić, żeby znaleźć. Ale znalazł coś, za co mógł powiedzieć dobre słowo o tym zborze. Chwalę was, bracia, za to, że o wszystkim o mnie pamiętacie. Przynajmniej to, że pochwalił za to, że o nim pamiętają. I że trzymają się pouczeń, i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. Że była jakiś zakres pouczeń, który pomimo problemów i kłopotów ten zbór wdrożył w życie. I pisząc ten list, apostoł Paweł mi to powiedział. A w ten sposób otwiera serca tych ludzi, by móc im dalej usłużyć, by mógł im coś więcej powiedzieć. A więc zbór w Koryncie, także od apostoła Pawła, usłyszał. Możecie sobie w interlinarze posprawdzać. Ja sobie posprawdzałem dla bezpieczeństwa tego kazania. Tu jest chwalić jak czarno na białym, więc będę spał spokojnie. 2 Koryntian 8:18. Ale jesteśmy w zborze, Boże Korynt. 2 Koryntian 8:18. Apostoł Paweł pisze dalej. No, trzeba byłoby kontekst może przeczytać. Od 16. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa, bo nie tylko przyjąłem to wezwanie, ale w nadzwyczajności, bo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajności swej gorliwości z własnej ochoty wybrał się do was. A razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Paweł nie przemilczał tej sprawy. Powiedział, ja wam rekomenduję tego człowieka, piszę wam, posyłam go do was, on idzie do was, rekomenduję wam tym, że za zwiastowanie Ewangelii chwalą go wszystkie zbory. I to jest dokładnie to samo słowo, po prostu kogoś pochwalić za coś, o kimś powiedzieć dobrą rzecz. Nawet za zwiastowanie Ewangelii, a może tym bardziej za zwiastowanie Ewangelii. Gdybyśmy przeszli na przykład do Księgi Objawienia, i tu już musiałbym wiele miejsc, czy cały rozdział drugi, trzeci przeczytać, to co stosował Jezus, kiedy zwracał się do zborów, 7 zborów azjatyckich, pod koniec pierwszego wieku, to byśmy musieli zobaczyć pewien balans, pewne zbalansowanie. Jezus zaczynał od tego, że powiedział temu zborowi, co jest u nich dobre. Zborowi w Efezie powiedział, masz wytrwałość, cierpiałeś dla imienia mego, nie możesz znieść złych, lecz mam ci za złe. Zauważył, podkreślił, docenił to, co było dobre w tym zborze, co ci ludzie naprawdę nieśli. Jezus to zauważył i to powiedział. Także pozostałe listy są w ten sposób skonstruowane, że jest też docenienie, zobaczenie tego, co jest wartościowe, co jest dobre. I to jest podkreślone i zauważone. Rola pochwały. Możemy się zastanowić nad tym, czy próbować się zastanowić, jaka jest rola pochwały. Dlaczego pochwała ma takie ogromne znaczenie? Dlaczego jest czymś, co nie było zakazane w pierwszym kościele? Było czymś, co apostoł Paweł stosował, gdy była oczywiście potrzeba, z umiarem mądrości, o czym mówił, czego nie zakazywał. Dlaczego pochwała jest tak ważna? Dlatego, że pochwała wzmacnia w człowieku pozytywne zachowania i pozytywne po prostu elementy jego wnętrza. Wzmacnia. Jeśli ktoś zrobi coś dobrego, jeśli zachowa się w sposób prawidłowy i my to dostrzeżemy, prawidłowe zachowanie, zrobienie coś dobrze i w sposób mądry wyrazimy to, bo pochwała jest pochwałą tylko wtedy, gdy zabrzmi. Gdy jest w sercu, to nie żadną pochwałą. Gdy zostanie to docenione, powiedziane, to wzmocni w tej osobie to dobre zachowanie, tą dobrą postawę. Ona będzie chciała wrócić do niej, trwać w niej. Wzmacnia. Pochwała zawsze wzmocni dobre zachowanie. I dam wam przykład. Wziąłeś, zaprosiłeś swoje dziecko, aby ci pozmywało naczynia. Oto zlew pełen naczyń. Dominika, chodź pozmywać. Jej nie ma, więc mogę ją wołać. Czasami to wołanie tak wygląda, jakby jej nie było, no ale... chodź pozmywać. I ona oczywiście morduje się z tymi naczyniami tam. Wyzmywa te naczynia. Jak może, poskłada je później ten. Zrobiła, poszła. I teraz sytuacja jest taka. Talerz trzeba wziąć, rzucić od nowa. Łyżki trzeba jeszcze raz zrobić. Wiecie, pozmywać widelce trzeba zrobić. Ja mogę zrobić tak. I ty też tak możesz zrobić zawsze. Jak mi masz tak zmywać, to mi więcej nie zmywaj. I ona cała szczęśliwa. No to będziesz miał to, co chcesz. Dokładnie masz to, co chcesz. Ona ci już więcej, czy on ci już więcej nie będzie zmywał. Tak działa krytyka. To jest natura. Demotywuje cię całkowicie. Nie chcesz więcej mieć z tym nic wspólnego. A można powiedzieć jakieś dobre słowo. Widzę, że się starałaś. Następnym razem pójdzie ci lepiej. Słuchajcie, to można zupełnie w inny sposób do tego podejść. Następnym razem pójdzie ci lepiej. Albo zróbmy to razem. Bo zróbmy to razem. Pochwała jest czynnikiem, który wzmacnia dobre nawyki i dobre postawy. Więc odrzucanie jej nie jest mądre. Oczywiście musimy zrobić też taką rzecz, a może ja teraz to powiem w tym miejscu. Musimy rozróżnić, czym jest pochwała, a czym jest oddawanie czci. Tak jak zrobiłem rozróżnienie między krytyką a napominaniem, bo to są dwie różne rzeczy. Tak samo jest różnica między pochwałą a oddawaniem komuś czci nienależnej. I musimy zrozumieć to, że Biblia nas przestrzega przed oddawaniem komuś nienależnej czci jemu. Przed tym nas przestrzega. Ale wcale nam nie mówi o tym, że mamy nie stosować pochwały, czyli dobrego słowa, które przynosi błogosławieństwo. Są dwie różne rzeczy. Taki biblijny przykład, kiedy została przekroczona pewna granica i należało zaprotestować. To są Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, kiedy Piotr udaje się do domu Korneliusza. Piotr udaje się do domu Korneliusza i w 25 wersecie czytam, a gdy Piotr miał wejść, to czy już przyszedł, Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Rozumiemy, tu mamy przekroczoną pewną granicę. Oto Korneliusz nie wie, jak się zachować, bo anioł mu powiedział sprowadź Piotra. Więc nie wie, kto ten Piotr jest. No, może jakiś święty, nadświęty. jako żołnierz nauczony dyscypliny po prostu zachował się, chciał się zachować z honorem, z szacunkiem, więc Piotr wchodzi, a ten pada na kolana i składa mu pokłon do ziemi. To nie było takie skinięcie głowy. On upadł przed nim na kolana i złożył pokłon do ziemi. I widzicie, tu jest coś, co jest przekroczeniem granicy. Dlatego Piotr zaś podniósł go, mówiąc: wstań i ja jestem tylko człowiekiem. Piotr się zachował adekwatnie do sytuacji. Podobna sytuacja jest, kiedy Pawłowi chciano w Listrze składać, wiecie, ofiary jako bogom Zeusowi. I więc tutaj mamy ten element oddania czci komuś. Piotr by sobie przywłaszczył cześć należną nie jemu, by sobie przywłaszczył, więc zareagował. I na tym polega zrozumienie, że trzeba zrozumieć, czym jest pochwała, czyli dobre słowo, które przynosi błogosławieństwo, a gdzie jest granica przekroczona, że kogoś gloryfikujemy, oddajemy mu cześć jemu nienależną. I w tych sytuacjach należy reagować. To są takie momenty. A przecież nikt nie wyciąga pierścienia u nas do całowania. Nie widzieliście, żeby ktoś po prostu w ten sposób po prostu żądał dla siebie, nie wiem, jakichś honorów, chwały, uznania. Inny werset z Księgi Przypowieści do tego, o czym mówię, to, że w tych słowach pochwalnych trzeba być z umiarem, aby nie właśnie przekroczyć tam granicy właściwej. Ale teraz chciałem coś powiedzieć od drugiej strony o przyjmowaniu pochwały. Bo to też jest bardzo ważne. Bo co innego jest powiedzieć komuś dobre słowo, a co innego umieć się z tym zmierzyć, to przyjąć, o przyjmowanie pochwały. Czyli teraz jestem odbiorcą z drugiej strony. I to wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś wygłosił kazanie, przychodzi do niego brat i mówi: słuchaj, naprawdę miałeś dzisiaj dobre słowo, to słowo mnie poruszyło, dotknęło. A ten człowiek reaguje, kaznodzieja reaguje: słuchaj, to nie ja, to Jezus. To nie mi, to Jezus, to Jezusowi oddaję chwałę. Ta historia ma dalszy ciąg, bo ten brat się zreflektował: wiesz co, aż takie dobre to no nie było. Gdyby Jezus je wygłosił, to ono by było dużo, 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 dużo lepsze. To jest takie na ostudzenie. Przepraszam, ale ja bym się nie odważył powiedzieć o moim kazaniu, że to Jezus. Nie odważyłbym się powiedzieć, bo jeszcze myślę, że zachowuję jakiś zdrowy rozsądek. Jak zacznę mówić o moim kazaniu, jak podejdziecie do mnie i jak usłyszycie ode mnie, że to nie ja, tylko Jezus, to naprawdę potrząśnijcie mną. Naprawdę. Bo to już jest jakieś po prostu odjechanie zupełnie w kosmos. To są po prostu dwie, trzeba rozróżnić aspekt ludzki, aspekt boski. Nie mówię, że mamy człowieka gloryfikować za to, co zrobił Jezus i co robi Jezus. Ale zobaczyć to, co robi człowiek. To, co jest ludzkim elementem. I to podlega dobremu słowu i to podlega pochwale. Co ja robię, gdy ktoś do mnie przychodzi i mówi, że miałem dobre słowo? To ja mówię: dziękuję Ci, cieszę się, że Cię Pan błogosławił dzisiaj. I tyle. Albo mogę inaczej zareagować: a super, Pan jest dobry, Pan nam błogosławił. Można to normalnie przyjąć, bo to jest normalne. Jak odpowiadasz, że ktoś Ci mówi dzień dobry? To nie ja, to Jezus? Odpowiadasz normalnie, ktoś Ci mówi dzień dobry, to się odpowiada dzień dobry. Gdy ktoś mówi do widzenia, to się mówi do widzenia, albo z Bogiem. Zależy, jaki jest kontekst. A jak ktoś Ci mówi dziękuję, to mu odpowiadasz: proszę bardzo, na przykład. A nie po prostu reagujemy nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji. Chyba żeby ktoś padał na kolana przede mną, a no to wtedy jest zupełnie inna historia. To wtedy ja padnę obok niego na kolana i zapytam się: przed kim klęczymy? To ja razem z nim uklęknę. Bo to są po prostu dwie różne rzeczy. Nie należy ich po prostu mieszać z czymś, co jest dobrym słowem, a co jest chwałą czy czcią oddawaną człowiekowi. A więc dobre słowo pochwały też trzeba umieć przyjąć. W sposób normalny ją przyjąć. Nie przeduchowiony. Nie dopisywać jakiejś sobie ideologii do tego. Zareagować prosto, krótko i normalnie. Zachować się po prostu przyzwoicie. Żeby nie było tak, że oto w zborze mamy ludzi, których można pochwalić i ludzi, których nie można pochwalić. Trzeba będzie sobie odznaczyć gdzieś to, żebyśmy wiedzieli, żebyś nie oberwał, jak będziesz chciał komuś dobre słowo powiedzieć. Dobrze, chyba powiedziałem wszystko. Zakończę to kazanie. Krytyka zawsze dostrzega strony ujemne. Skupia się na tych, na niedociągnięciach. Skupia się na tym, co było nie do końca dobre. Na tym się skupia krytyka. Pochwała jest w stanie zobaczyć te rzeczy pozytywne, dostrzec rzeczy pozytywne. Atmosfera, wzrastanie w atmosferze krytyki, powoduje, że człowiek jest zdemotywowany, nic mu się nie chce. Wycofuje się, zamyka się, szuka dla siebie uznania gdzie indziej. Wzrastanie w atmosferze normalnej, zdrowej powoduje, że człowiek rozkwita, że mu się chce, że jest motywowany, że może zrobić więcej, rozwinąć potencjał, który jest w nim. Bóg może go lepiej użyć. To, co jest w nim, Bóg może to rozwinąć. No i moje dzisiaj kazanie ma taki charakter refleksyjny. Tak się zastanawiałem, czy ktoś się odważy dzisiaj skrytykować moje kazanie. Przynajmniej po nabożeństwie nie. Jestem przekonany. Możemy się powodzić. Chciałem spędzić chwilę czasu w modlitwie.